przy mikrofonie Grzegorz Gil. Czas na ostatni przed świętami wielkanocnymi odcinek programu GPS, Globalny Punkt Spojrzenia. Odcinek, drodzy Państwo, wyjątkowy z kilku względów. Staram się tuż przed świętami nieco zwolnić, tak jak myślę większość z Państwa, trochę zastanowić nad tym, jak ten czas szybko biegnie, poszukać czegoś ponadczasowego, transcendentalnego. No i dziś taki odcinek chyba chciałbym Państwu zaproponować. Piosenka na wejście, języki afrykańskie, trochę języka francuskiego. La Gabonaise, utwór Nigasi, bijący rekordy popularności w tym państwie, które ułożone jest okrakiem na równiku, choć pewnie przez jakąś część z naszych słuchaczy wydaje się dla nich trochę enigmatyczna. Zatem dzisiaj, drodzy Państwo, audycję realizuje Jarosław Gołofit, a ja witam Państwa w Gabonie. Bienvenue à Gabon! Ale drugie wprowadzenie to zdecydowanie łacina. Pax et bonum, pokój i dobro. Gabon to jedno z państw, które znajduje się w Afryce równikowej i w zasadzie chyba w cieniu bardziej znanych od siebie Kamerunu lub Republiki Konga. Państwo słynie jednak z wielu wyjątkowych cudów natury. Przede wszystkim przepiękne krajobrazy. Ogromna populacja goryli, 80% wszystkich osobników w Afryce to właśnie Gabon. Władzę sprawuje tam w zasadzie dosyć sprawnie, formalnie demokracja, ale od jakiegoś czasu, od roku 2023 do władzy, u sterów władzy znajduje się generał Brice Oligui Nguema. A zatem z tej demokracji chyba niewiele zostało, ale drodzy Państwo, w tym kontekście dzisiaj przedświątecznym my spotykamy się z ekspertem zdecydowanie, ale niekoniecznie politologiem czy geopolitykiem, a misjonarzem, bo moim i Państwa gościem dziś w GPS będzie ojciec Sebastian Piasek ze Zgromadzenia Braci Mniejszych Kapucynów. Jest to dla mnie ogromna przyjemność, bo miałem okazję poznać ojca, jeszcze wówczas brata, przy parafii na Poczekajce w Lublinie, jako opiekuna mojego syna Franka, opiekuna gromady Zuchów. Dobry wieczór, kłaniam się nisko, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pokój dobro, witam wszystkich słuchaczy i również bardzo się cieszę, że będziemy mogli dzisiaj się spotkać i właśnie wokół tego Gabonu porozmawiać w tym okresie przedświątecznym, o tym wszystkim, co się dzieje tutaj w Gabonie, gdzie mieszkam od 3 lat, ale też i myślę, że co może ważne właśnie w tym okresie świątecznym.
Dokładnie. Drodzy Państwo, przenosimy się do Afryki Równikowej. Nam się może wydawać, że jest jakaś głęboka już noc w Gabonie, tymczasem strefa czasowa ta sama, co w Polsce, a zatem pomimo wieczorowej pory my mamy podobną orientację. No i co jest bardzo ważne, ojciec Sebastian jest już na miejscu od 3 lat, to wystarczająco dużo czasu, żeby wyrobić sobie zdanie, żeby poznać lokalną społeczność, opowiadać o tym, co idzie dobrze, gdzie doświadczamy trudów, wyzwań, no bo dzisiaj będziemy mówić o misjach i świętowaniu w Gabonie w tym kontekście przedświątecznym. A zatem, drodzy Państwo, ojcze Sebastianie, pozwoli ojciec, że zarysujemy naszym słuchaczom pewną mapę dzisiaj, żeby te GPS-y były odpowiednio skonfigurowane. Nasze globalne punkty spojrzenia dzisiaj kierujemy na Afrykę, Afrykę równikową. W pierwszej części porozmawiamy generalnie o fenomenie społecznym, zdecydowanie fenomenie misyjnym, jakim generalnie są właśnie misje kapucyńskie. Ojciec Sebastian wprowadzi nas Was do tego zgromadzenia. Zrobimy trochę takie dni otwarte w przeciągu tych kilkunastu minut. Chwilę po 22:30, po przerwie muzycznej utrzymanej w gabońskiej tonacji, zdecydowanie dzisiaj będą skoczne rytmy, bardzo klasyczne utwory, śpiewane przepiękną francuską mową, ale będą też języki rodzime. Druga część to Gabończycy i ich państwo. Porozmawiamy o krajobrazie społeczno-politycznym Gabonu, który z pewnością wpływa na misję, na obecność obcokrajowców. To, czym się zajmują i jak się zajmują, biorąc pod uwagę troski zwykłych obywateli Gabończyków, którzy przecież w 82% wyznają wiarę chrześcijańską. O to też zapytamy, co to oznacza w Gabonie, że jestem chrześcijaninem. Chwilę po 23:00 czas na polskich misjonarzy. Niekoniecznie misje pokojowe w tym sensie polityczno-wojskowym, ale zdecydowanie misje pokojowe, no bo dewizą zgromadzenia ojca Sebastiana jest pokój i dobro, a zatem ojciec Sebastian jest polskim misjonarzem pokojowym, zdecydowanie, choć nie nosi broni zapasem. Chwilę po 23:30 na zakończenie. Największe wyzwanie i przeszkody w niesieniu Ewangelii wśród Gabończyków. Zapytamy także o pewne zwyczaje w Afryce Równikowej, w Gabonie, które być może dla nas, Polaków, mogą wydawać się ciekawe, interesujące. Oczywiście zwyczaje wielkanocne. Zaczynamy, drodzy państwo, nasz GPS. Ojcze Sebastianie, przede wszystkim, jakby, no nie jest przypadkiem, że zgromadzenie braci mniejszych kapucynów jest obecne za granicą. Tu w Lublinie kojarzymy na pewno zgromadzenie z krakowskim przedmieściem, z Poczekajką, natomiast jesteście bardzo szeroko obecni na świecie. Ale zanim o tym powiemy, to chciałem zapytać o charyzmat zgromadzenia. Może krótki rys historyczny, skąd zgromadzenie się wywodzi, jaka jest geneza, ile wspólnego z charyzmatem, z braćmi mniejszymi kapucynami miał święty Franciszek.
Bardzo dziękuję za to wprowadzenie i za ten właśnie plan, który się zarysował. Mam nadzieję, że będzie to coś ciekawego dla naszych słuchaczy. Zaś jeżeli chodzi o odpowiedź na pierwsze pytanie, lubię odpowiadać konkretnie, to my jesteśmy zgromadzeniem, które powstało rzeczywiście 800 lat temu w XIII wieku, na początku XIII wieku. U źródeł naszego zgromadzenia jest święty Franciszek z Asyżu, człowiek, który zainspirował i inspiruje ludzi aż po dziś dzień, który dla nich jest jakimś takim wyznacznikiem życia takiego, niektórzy by powiedzieli, trochę dziwnego, bo nie z tego świata, nie w mentalności jakiejś takiej, w mentalności, nie wiem, zdobywania pieniędzy, jakiegoś robienia kariery czy czegoś w tym stylu, tylko właśnie oddania się na służbę drugiemu człowiekowi, bo to była inspiracja świętego Franciszka, który chciał, żeby Kościół i jego słudzy tego Kościoła, w tym przypadku bracia franciszkanie, byli ludźmi, którzy są blisko drugiego człowieka, szczególnie człowieka ubogiego, w różnorakim sensie, bo ubóstwo to nie jest tylko to, co materialne, ale można być też człowiekiem ubogim mentalnie czy w jakimś tam sposób duchowy. Dlatego w każdym kraju też inaczej realizuje się trochę ten charyzmat naszego zgromadzenia, bo my jesteśmy reformą franciszkańską, która powstała w XV wieku, w XVI wieku we Włoszech i która miała za zadanie powrotu do korzeni, do ducha świętego Franciszka z Asyżu. I nasz charyzmat realizuje się na dwa sposoby. Po pierwsze, to realizuje się on aktywnie, to znaczy staramy się być ludźmi, którzy są blisko ludzi ubogich w różnoraki sposób. Plus staramy się być tymi, którzy dają to bogactwo, którzy ubogacają w sposób duchowy. Czyli jest także przez to też, że jesteśmy spowiednikami, na przykład w Lublinie to bardzo widać i na krakowskim Przedmieściu i na Poczekajce i w wielu innych miejscach w Polsce, gdzie jesteśmy bardzo w wielu miejscach obecni. To spowiedź jest takie miejsce, które nas ubogaca i tak samo rekolekcje, różnego rodzaju takie warsztaty duchowe są też również dla tych, którzy potrzebują tego, którzy mają jakieś tam tą potrzebę tego ubogacenia się w sposób duchowy, ale u źródła, pierwotnego źródła naszego charyzmatu jest pomoc ubogim i dlatego jeżeli są ci ubodzy, jest to też i w Lublinie realizowane, ale w innych miejscach dużo bardziej. Na przykład w Warszawie prowadzimy taką ogromną kuchnię dla ubogich, która wydaje prawie 800 posiłków dziennie dla bezdomnych i dla ubogich. I to jest jakaś fizyczna pomoc, już dosłowna pomoc ludziom ubogim. I to również w ten sposób wygląda nasz charyzmat w innych krajach, w tym krajach misyjnych, tutaj w Gabonie również. Bycie blisko drugiego człowieka, szczególnie tego, który potrzebuje pomocy, czy fizycznej, czy duchowej. Bycie bratem, tak jak nasza nazwa mówi.
Bratem i to jeszcze mniejszym, czyli pewnie ten skrót, który, przyznam się szczerze, proszę ojca, przez wiele lat gdzieś kojarzyłem, że okej, OFM CAP to kapucyni, natomiast teraz już wiem, że słowa łacińskie, które skrót od łacińskiego właśnie sformułowania braci mniejszych, czyli tych ludzi, którzy są pokorni, którzy chcą służyć, którzy zajmują ostatnie miejsce, tak?
Tak, Ordo Fratrum Minorum Kapucinorum z łaciny, to znaczy właśnie bracia, zakon braci mniejszych kapucynów.
Zakon braci mniejszych kapucynów, drodzy państwo, na pewno się państwo spotkaliście. Ja gdzieś też spostrzegłem, że jeśli chodzi o strukturę tego zakonu w Polsce, to mamy dwie prowincje, prawda?
Tak, my jesteśmy podzieleni w Polsce na prowincję krakowską i warszawską i w Lublinie. Ja pochodzę z prowincji warszawskiej, w Lublinie również mamy braci na krakowskim przedmieściu i w... No poczekajcie, którzy są z prowincji warszawskiej.
No dobrze, ja tak patrzę troszkę na życiorys świętego Franciszka z Asyżu, Włocha, który generalnie wzrastał, dorastał, kształtował się jako mężczyzna, niekoniecznie od razu w zakonie, był rycerzem, rwał się do bitki. Myślę, że nie chcę nadużywać tego słowa, ale nie były mu obce zabawy, imprezy.
No, oczywiście, że nie były. Był człowiekiem bardzo takim, który korzystał z życia bardzo mocno.
Więc może troszkę spróbujmy odbrązowić też tę postać, żeby też może poczuć się swoją w swoim ciele, bo my też jesteśmy ludźmi, którzy lubią się rozerwać, bawić, no i potrzebujemy tych braci, między innymi tych i innych, by też zwrócili naszą uwagę, że może warto się zastanowić i nawrócić, tak jak nawrócił się przecież święty Franciszek. Dla ojca najbardziej esencjonalny moment życia świętego Franciszka, gdyby ojciec mógł nam taką swoją osobistą historię opowiedzieć.
Z życia świętego Franciszka. No, święty Franciszek, po pierwsze, to trzeba zrozumieć, że on tak pochodził z bardzo bogatej rodziny, dlatego że jego tata był w ówczesnym czasie, w którym w XIII wieku rodziło się mieszczaństwo i było bardzo dużo szlaków handlowych między Włochami i Francją i jego tata był właśnie takim handlowcem i w ogóle święty Franciszek nie nazywał się Franciszek, nazywał się Jan, ale no, nazywano, mówiono na niego François, czyli Francuzik.
No, Francuzik.
Dlatego, że jego ojciec przywoził materiały i sprzedawał materiały w Asyżu z Francji. I on ubierał się jak Francuzik, czyli ubierał się w takie złote, eleganckie materiały z Francji, takie bardzo, bardzo luksusowe i wszyscy mówili, że on jest Francuzik. I stąd się wzięła nazwa François, czyli ten, który ubiera się w materiały z Francji. Więc to była trochę taka ironiczna nazwa kiedyś, trochę z ironią, trochę z jakąś taką krytyką patrzono na niego, bo miał w domu bardzo dużo pieniędzy. Pochodził z bardzo dobrej rodziny, jak na tamte czasy był też bardzo dobrze wykształcony, ale miał taki moment w swoim życiu, jest kilka momentów, w których on tam przeżywał jakieś takie swoje nawrócenie, ale miał taki moment w swoim życiu, który mnie bardzo porusza do tej pory. On właśnie chciał być tym rycerzem, miał konia, koń to wtedy była ogromna wartość, bo tak. To, jakby miałeś konia, to byłeś już rzeczywiście bardzo bogaty. Miał konia, miał zbroję i jednego razu w tamtym czasie była taka tradycja wyrzucania poza miasto ludzi, którzy chorowali na trąd.
Tak.
Czyli bo to była choroba, która do tej pory jest, na przykład w Indiach ta choroba nadal jakby tam funkcjonuje, ale u nas już w Europie nie widzimy ludzi chorych na trąd, ale w tamtym czasie było dużo trędowatych. I święty Franciszek pewnego razu przejeżdżał koło takiego miejsca, gdzie ci trędowaci się zgromadzili i on poczuł w swoim sercu taką potrzebę, że te potrzeby, jakąś taką wewnętrzną potrzebę, które no, były na pewno inspiracją Ducha Świętego czy Pana Boga, żeby się zatrzymać i jakoś spróbować pomóc temu tętrowatemu. I to był pierwszy moment, w którym on zaczął się nawracać, bo zobaczył, że on ma wszystko, jest pięknie ubrany, że upływa w dostatek, a wokół niego jest tyle ludzi, którzy są wyrzuceni z miasta, którzy są wyrzuceni na margines, którzy nie mają nic. I on zszedł z tego konia, dał temu trędowatemu swój płaszcz, który był bardzo drogi i cenny.
Tak.
I co się stało? I on zrobił coś, co było zakazane i co było w tamtym czasie obrzydliwe. To znaczy on miał takie pragnienie, że on tego człowieka pocałował. Tylko to nie chodzi o jakiś ten pocałunek seksualny, tylko tak jakby oddał mu szacunek. Oddał mu jakiś hołd temu człowiekowi, który był chory.
Aha.
I w ten sposób też w jakimś sensie przywrócił mu godność. I
choremu
i
na
od
trąd?
Tego momentu, i on potem
choremu na trąd?
Się przeraził tego. Był chory na trąd. Ucałował tego człowieka, który był chory na trąd.
Czyli to jest ogromny gest, zaryzykował zarażenie.
Zaryzykował zarażenie i było coś takiego, że on się bardzo potem przestraszył, wsiadł na tego konia, uciekł do domu, płakał. Ale od tego momentu zaczął zastanawiać się nad swoim życiem. Zaczął zastanawiać się, czy rzeczywiście jest człowiekiem, który jest szczęśliwy w tym bogactwie, w tym hulankach, w tym
Aha.
wszystkim, co tam się dzieje. I to, ja uważam, że to był taki, to jest w moim przypadku wobec świętego Franciszka, to jest ten moment, który mnie zawsze bardzo porusza, że miał tą inspirację takiego dotknięcia człowieka z marginesu, dotknięcia człowieka, który był wyrzucony ze społeczeństwa. I od tego momentu jakoś Pan Bóg zaczął do niego mówić.
Zobaczcie, drodzy Państwo, my też mamy troszkę, patrząc na naszą garderobę, wystarczy szafę pootwierać. Drogie Panie, drodzy Panowie, ten element takiego Francuzika, gdzieś lubimy błyszczeć w towarzystwie. Dziś młodzież obserwuje to też u siebie w domu, patrząc na moich synów, bardzo drogie buty. No myślę, że można zderzyć ten obraz chociażby z funkcjonowaniem dzieci, młodzieży w Gabonie, by dostrzec, że niekoniecznie to daje ludziom spełnienie, satysfakcję, radość, ale o tym jeszcze będziemy mówić. A zatem Franciszek, postać wyjątkowa, myślę, że w dużej mierze jest patronem naszych czasów. Nie jest przypadkiem, że Ojciec Święty przyjął to imię, biorąc pod uwagę powrót do korzeni, próbę zatrzymania się i wyniesienia na ołtarze, w cudzysłowie, ubóstwa. Ubóstwa jako pewnego kanonu dzisiaj, którego wszyscy potrzebujemy. Franciszek Giovanni, czyli generalnie rzecz biorąc Jan, Francuzik, stąd Francesco. Mamy zatem, drodzy Państwo, zarysowanego patrona. Proszę Ojca, mamy jeszcze chwilę w tej części. Gdzie mamy braci mniejszych kapucynów? To politykę ubóstwa, tą miłość do ubogiego, gdzie Ojca zgromadzenie niesie? Czy jesteście obecni na wszystkich kontynentach?
Jest tak, że jesteśmy zgromadzeniem jednym z największych zgromadzeń na świecie w ogóle.
No proszę.
Bo my mamy, no, nas jest ponad 10 tysięcy członków. To jest bardzo dużo. Jak na męskie zgromadzenie, to jest bardzo dużo. I jesteśmy obecni na wszystkich kontynentach i właściwie we prawie wszystkich krajach. Mamy, no prawie wszystkich, bo my mamy chyba obecność w 140 krajach, tych takich, które są rzeczywiście większe, to jesteśmy obecni prawie wszędzie. Najbardziej zgromadzenie jest aktywne obecnie i takie żywe i takie dające rzeczywiście owoce, to jest Afryka, gdzie teraz jest rzeczywiście jakiś taki rozwój, ogromny rozwój w Afryce. W wielu krajach jest bardzo, bardzo dużo powołań, nasze struktury się rozwijają, jesteśmy tutaj, służymy ludziom bardzo mocno. Plus takim krajem, który jakoś Pan Bóg jakoś błogosławi bardzo, to są Indie. W Indiach jesteśmy rzeczywiście, jest obecnie ogromny rozwój, jest już kilka tysięcy braci, jest bardzo dużo powołań i tam rzeczywiście ten kraj, który jest tak naprawdę mało katolicki, mało chrześcijański, chrześcijaństwo doświadcza tam, w tym nasze zgromadzenie, bardzo ogromnego rozwoju. I plus trzecim takim miejscem owocnym bardzo w obecnych czasach jest Ameryka Łacińska, gdzie również nasze zgromadzenie jakoś tam jest w sile takie, można by powiedzieć. Najgorzej I wiem, że zabrzmi to śmiesznie albo smutno, jest w Europie.
No, dokładnie. Jeśli dobrze pamiętam, w Polsce ma ojciec współbraci w liczbie kilkuset, prawda? Mogę się tutaj
mylić. W dwóch
mylić.
Prowincjach jest nas około 500.
Dokładnie. Pół tysiąca na 10 000. To mimo wszystko pokazuje, że nie jest tak źle na tej globalnej mapie. No ale w jakim miejscu?
Polska jest jeszcze bardzo tutaj wyjątkowa na pewno, ale jeżeli chodzi na przykład o Europę Zachodnią, to rzeczywiście jest tak, że są tam już takie, ja ostatnio przez to, że musiałem mieć, miałem przygotowanie językowe i takie właśnie przygotowanie misyjne, to miałem okazję trochę poznać Europę Zachodnią od tej strony, to są tam takie znaki nadziei i odradzania się takiego życia duchowego, życia religijnego. Jest to bardzo dobre znaki i takie rzeczywiście pokazania tego, że tam, gdzie jest żywa Ewangelia, że Kościół jest żywy, to Pan Bóg daje owoce i Pan Bóg prowadzi i błogosławi. Gorzej jest, jak Kościół się pogubi i robi nie to, co do niego należy.
Dokładnie, robi to, czego nie powinien robić, a my w tym momencie zmierzamy do krótkiej muzycznej przerwy. Gwiazda muzyki gabońskiej, Pierre Akendegue Epuguzu. Nie wiem, co znaczy to słowo w języku rodzimym, ale warto posłuchać tego utworu. Wracamy po krótkiej przerwie.